Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z Waszymi historiami. Dostałam od Was bardzo dużo maili, za co dziękuję. Jeżeli Wasza historia się tutaj nie znajdzie, to może być tak, że po prostu wykorzystam ją przy innym odcinku, więc niczym się nie przejmujcie. Tak samo przepraszam, że zostają one bez odpowiedzi, ale też po prostu się nie wyrabiam. Przedstawię dzisiaj 4 historie. Dwie, w których to Wy padliście ofiarą oszustw internetowych i dwie, w których to Wy oszukiwaliście. Na koniec przeczytam jeszcze krótką wiadomość, którą dostałam. Co prawda nie dotyczy ona oszustw internetowych, ale porusza ważną kwestię, jeśli chodzi o pewnego typu spotkania. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszych historii. Zaczniemy od historii, w których to Wy zostaliście oszukani. Przeczytam Wam wiadomość od Sandry. Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu. Miałam wtedy 13 lat. Byłam wtedy bardzo, bardzo naiwną dziewczyną. Spragnioną miłości i odrobinę ciepła. Mój tata pracował i pracuje za granicą od 30 lat, więc bardzo rzadko pojawiał się w moim życiu. Kilka razy do roku. Mama zapracowana i wiecznie zmęczona, po narodzinach mojej siostry, nie poświęcała mi już prawie zupełnie czasu. Nie miała takiej możliwości. Była ze wszystkim sama. Rozmawiałyśmy jedynie wtedy, kiedy spóźniłam się na autobus i trzeba było mnie zawieźć na jakieś dodatkowe zajęcia, żebym się czegoś w życiu nauczyła i nie pałętała pod nogami w domu. Wspominała coś o tym, żeby uważać na ludzi, których spotykam, czy to w życiu realnym, czy w internecie. Ale wiadomo, wleciało mi jednym uchem, wyleciało drugim, jak to u nastolatków bywa. W szkole kompletnie mi się nie układało pod względem relacji międzyludzkich. Nie interesowałam się zbytnio domyślnymi tematami nastolatek. Ale tak bardzo, bardzo chciałam mieć jakąś bratnią duszę, może chłopaka. Chciałam, żeby po prostu ktoś mnie przytulił, powiedział, że mnie kocha i docenia. Takie miłe przeciwieństwo tego, co miałam w domu, wieczne żale, że jestem wyrodną córką, że wszystko ze mną nie tak. To były czasy, kiedy internet jeszcze nie był aż tak popularny, ale mama potrzebowała mieć stały dostęp ze względu na pracę, więc i ja chciałam korzystać. Założyłam gadu-gadu, poznawałam ludzi i poznałam Krystiana. Powiedział, że ma ponad 20 lat, pracuje w agencji modelek i szuka dziewczyn do sesji zdjęciowej. Akurat wtedy zdawałam sobie sprawę z własnej brzydoty, więc powiedziałam, że ja się zupełnie na to nie nadaję. Ale Krystian nie przestawał ze mną rozmawiać i zawsze chwalił, jak bardzo dojrzała jestem, jak na swój wiek. I że prawie tak dojrzała, jak dorosła osoba i też mam takie dorosłe zainteresowania. Ja czułam się w niebo wzięta. Teraz na chwilę przerwę czytanie i dodam swój komentarz. Nie wiem jak u Was, ale mnie po drodze zapaliły się już dwie lampki. Po pierwsze tak przykro mi się zrobiło, że Sandra nie miała w domu tego, czego potrzebowała, tego ciepła i zaczęła je poszukiwać w internecie. I chciałam zaznaczyć ten moment dla Was, wszystkich, którzy jesteście rodzicami, abyście po prostu zwrócili uwagę na ten fragment, bo on się często w tych wiadomościach powiela. Ja też rozumiem, że sytuacja w domu była trudna i ciężko mamie Sandry było ze wszystkim sobie radzić samej, ale czasami zapominamy, że dla dziecka ważniejsza jest ta uwaga niż to, żeby były na przykład nowe zabawki. Oczywiście możecie mi zwrócić uwagę, że przecież Sandra już nie była dzieckiem, miała 13 lat. Ale to jest właśnie taka pułapka, bo 13-latka tak naprawdę dalej jest dzieckiem, które potrzebuje miłości, a nie dorosłą, za którą tak bardzo by się chciała uważać. A druga lampka, która mi się zaświeciła, to była w momencie, gdy przeczytałam, iż ten Krystian pracował w agencji modelek. Myślę, że i Wy od razu zaczęliście mieć jakieś podejrzenia. No ale dobra, już nie uprzedzam faktów, teraz wracam do czytania listu. I rozmawialiśmy godzinami, dzwoniliśmy do siebie, pisaliśmy smsy. Zwierzałam mu się z moich nastoletnich problemów, że jestem samotna i bardzo chcę uciec w miejsce, gdzie ktoś będzie się o mnie troszczył. Że nie mam samych piątek, że mama jest na mnie wściekła, bo miałam czelność się urodzić. On też wspominał o problemach w pracy. Powiedział także, że czuje to samo co ja, bo wychował się w domu dziecka, że jego siostra zmarła w Niemczech i musi opiekować się maleńką siostrzenicą. Że jest wycieńczony, ale dla mnie zawsze znajdzie czas. Po jakimś czasie, może po 2 miesiącach, wymieniliśmy się zdjęciami. On wysłał mi bardzo zamazane zdjęcie młodego mężczyzny, a ja własną twarz. Ależ się zaczął zachwycać moją urodą, że na pewno wyląduje na okładce gazety, że będę współpracować z fotografami, że zrobię karierę. Ja wtedy chciałam być drugim Nergalem, więc nie do końca było mi po drodze z modelingiem, co starałam się w delikatny sposób uświadomić mojemu przyjacielowi. Ale wtedy pojawiły się też tematy intymne. Miałam 13 lat i piszę to z włączonym caps lockiem. W tym samym roku wyleciały mi ostatnie mleczne zęby. Oczywiście na gorące tematy nie miałam wiele pojęcia, tylko to, co dało się wywnioskować z Bravo, czyli gazety edukującej dzieciaki z lat 90. Zaczął opisywać różne dziwne rzeczy. Wszystko wydawało się tak samo szalenie interesujące, jak i obrzydliwe. Wszystko mi opisał. Nie było rzeczy, o której bym wtedy nie wiedziała. Nie patrzyłam już na Krystiana jak dawniej, bo coś się we mnie zmieniło. I nabrałam podejrzeń. Przeczytałam wszystkie wiadomości od niego, wszystko, co zapisywałam o nim w pamiętniku i wiele rzeczy mi się nie zgadzało. Podejrzane było też to, że on do tej pory wysłał mi jedno zdjęcie, a ja chyba z 10. Prosiłam i prosiłam, ale nie mogłam wyprosić. Pomyślałam, że może chce chronić swoją prywatność, że musi mi bardziej zaufać. Nadal bardzo chciałam utrzymywać z nim kontakt. To była moja jedyna bliska osoba. Jedyna osoba, która mnie słuchała, której na mnie zależało. Ale uparcie postawiłam na swoim. Więcej zdjęć. Wtedy przyznał mi się, że wysłał zdjęcie kolegi, bo bał się, że mi się nie spodoba. Po czym wysłał mi prawdziwe zdjęcie. Miał rację. Nie spodobał mi się kompletnie i wyglądał na 40-latka. Jednakże uroda to nie wszystko. I jak najbardziej znajomość kontynuowaliśmy jeszcze przez kilka miesięcy. Podczas tych miesięcy chciałbym wysłała mu jeszcze zdjęcia w bieliźnie lub bez, czego nie zrobiłam, ale w ramach żartu, jak wtedy myślałam. Wysłałam mu zdjęcia bielizny położonej na podłodze. Jeju, na samą myśl chce mi się wymiotować. Tematy intymne powracały bardzo często, zdecydowanie za często, a czarę goryczy przelał fakt, że napisał, iż chce mieć ze mną dzieci. Ja nadal miałam 13 lat. Postanowiłam powoli wprowadzić plan wycofka z fazy alfa do fazy beta. Wytknęłam mu wszystkie nieścisłości w tym, co do mnie pisał i mówił. Nawet podałam cytaty i dokładnie czas, kiedy to powiedział. On się starał coś tam tłumaczyć, ale ja stwierdziłam, że z kłamcą gadać nie będę. I to był oficjalny powód, dlaczego z nim zrywam. A nieoficjalny był taki, że ja już żygałam tym jego ciągłym pisaniem o seksie i co zrobimy, jak się spotkamy. Także powiedziałam mu czarno na białym, że już więcej z nim nie porozmawiam. Facet kontaktował się ze mną jeszcze wiele razy. Jeżeli do tej pory nie czuliście obrzydzenia, to właściwa część historii dopiero się zaczyna. Po jakimś czasie od zerwania, kiedy spokojnie odrobiałam sobie zadanka z chemii, mama wpadła do mojego pokoju niczym byk szarżujący w stronę Kapeadora. Jej ryk też przypomniał mi coś w stylu dźwięków wydawanych przez te zwierzęta. W ręce trzymała jakiś list. Wściekłym głosem odczytała wszystko, co było w nim napisane. List był od Krystiana. Po trochę było mu smutno, że tak zerwałam kontakt. Po trochę chciałby się ze mną znów zabawić, ale w rzeczywistości. Na pewno by mi się spodobało. Moja twarz przybrała wszystkie istniejące kolory. Zaczęłam mamie opowiadać, że to fakt. Poznałam takiego kolegę w internecie, ale już przestałam się z nim kontaktować. Że tak naprawdę go nie znam. Oczywiście 90% historii pominęłam, bo przecież by mnie ukatrupiła. Wydarła się na mnie, skąd ten koleś ma nasz adres. I wtedy mnie naprawdę zatkało. Bo ja przecież nigdy, przenigdy nie podałam mu mojego adresu. Znał tylko imię i nazwisko. Odwróciłam trochę tę historię. Zaproponowałam, że może ktoś ze szkoły sobie ze mnie żarty robi. Że przecież zna dzieciaki ze szkoły, to sodomia i patologia, a tego listu na pewno nie mógł wysłać ten kolej z internetu. Bo niby skąd miałby znać nasz adres? Do dzisiaj zastanawiam się, czy gdybym opowiedziała wtedy mamie całą prawdę, nie oszczędziłabym sobie długich lat stresu. Nie wiem. Postanowiłam zignorować list, ale długo jeszcze myślałam, skąd ten facet wie, gdzie mieszkam. Po 2 miesiącach kolejny list. Mama już na serio zaczęła się denerwować, bo również kolejna epistoła trafiła w jej dłonie. W liście znajdował się łańcuszek z serduszkiem z prawdziwego złota. Pikantnych propozycji tym razem nie było, jedynie błagania, że chce odnowić kontakt, żeby nie traktowała go jak królowa całej Arktyki. Mama miała iść z tym na policję, ale chyba stwierdziła, że to taki wstyd. Poza tym, co miałaby powiedzieć? Ja również nie chciałam mieszać w to innych osób, to była mała mieścina. Nie chciałam więcej problemów. Ale w końcu do mnie trafiło, skąd Krystian znał nasz adres. W tamtym czasie popularnym portalem była nasza klasa, a tam było dokładnie wypisane, do jakiej klasy chodzę i do jakiej szkoły. Co prawda, Krystiana nie miałam znajomych, ale jakoś musiał mnie sprawdzić w internecie, po nazwisku. A potem musiał się pofatygować z Katowic, w których powiedział, że mieszka, do mojego miasta. Czatować przed budynkiem szkoły i śledzić całą drogę powrotną do domu. Zmroziło mnie, ale innej opcji nie było. Nasza klasa skojarzyła mi się dlatego, że chyba również i tam dostałam jakąś wiadomość od Krystiana. Usunęłam konto. Napisałam do niego, że ja naprawdę chcę zerwać kontakt. Chcę odesłać mu łańcuszek, mam przypał i szlaban do 30 i wielkie K dzięki, bo sytuacja w moim domu ze złej zmieniła się na tragiczną i że ma się ode mnie odpier. Wcześniej nigdy nie przeklinałam, więc moje wulgaryzmy miały wzmocniony efekt. Listy ustały, więc ja zaczęłam powoli wracać do normalności. Po roku postanowiłam założyć konto na Facebooku, bo stawał się popularny. Po 3 dniach dostałam zaproszenie do znajomych od Krystiana i wiadomość długości trylogii Sienkiewicza, że mnie kocha, że tak bardzo tęskni, że zawsze będę jedyną kobietą w jego życiu. Czy to zbieg okoliczności? Czy on faktycznie wpisywał prawie codziennie moje nazwisko w wyszukiwarkę, żeby znaleźć o mnie jakiekolwiek informacje? Zignorowałam i tę wiadomość. Konto zostało usunięte. Kolejne konto z moim prawdziwym imieniem i nazwiskiem założyłam dopiero po kilku latach od tamtych wydarzeń. Pomyślałam, że może mi się przydać, bo wyprowadzam się do innego miasta, poznam ludzi na studiach. Ale po 2 tygodniach zaglądam do skrzynki pocztowej i teraz, uwaga, hit. Idąc na pierwszy rok studiów, dostałam wiadomość od Krystiana. Jej treść brzmiała: mieszkamy w tym samym mieście, chciałabyś się spotkać? I w zasadzie na tym miałam skończyć opisywać moją historię, ale chciałam jeszcze dodać kilka słów. Te wszystkie zdarzenia bardzo na mnie wpłynęły. Przez moje lata młodzieńcze zawsze miałam wrażenie, że ktoś za mną podąża, że mnie śledzi. Zawierałam mniej znajomości czysto internetowych. Nigdzie w całym internecie nie ma mojego zdjęcia, nie wspominając o nazwisku. Na każdym spotkaniu, gdzie robione są zdjęcia, zaznaczam, że mój wizerunek nie może wylądować w internecie. I streszczam sytuację. Wyjechałam za granicę, daleko. I nikt oprócz najbliższej rodziny nie wie, w jakim mieście, a nawet kraju mieszkam. Przedstawiam się zawsze drugim imieniem. Jedynie moja najbliższa rodzina i najbliższa rodzina męża wie, jak naprawdę mam na imię i nazwisko. I zwracają się do mnie prawdziwym imieniem. Mój mąż używa w internecie naszego wymyślonego nazwiska. Jeśli was to interesowało, to mam o wiele lepszy kontakt z mamą, niż miałam podczas kiedy byłam nastolatką. Zrozumiałam, jak ona sama była zmęczona i samotna, że sytuacja, w której się znalazła, bardzo ją przerosła. Chciała dla nas dobrze, żebyśmy miały wszystko, ale zabrakło nam czasu dla siebie, niestety. Nie ufam jej również, ponieważ zawsze bałam się jej reakcji. Teraz jest wspaniałą babcią i to, czego nie mogła przekazać mnie, bo fizycznie nie było takiej możliwości, to przekazuje swojej wnusi. Bardzo mamy kocham i doceniam. To wszystko. Pozdrawiam was wszystkich. Bądźcie bezpieczni w sieci. Na koniec jeszcze ode mnie małe podsumowanie. Tak sobie myślę, że Sandra miała naprawdę ogromne szczęście, że pomimo iż ten człowiek ją znalazł, to nie odważył się zrobić nic więcej. I przyznam wam, że taka wizja stalkera jest dla mnie chyba jedną z gorszych wizji. Bo tak jak Sandra napisała, do końca życia oglądasz się za siebie i patrzysz, czy ktoś cię nie śledzi. I choć według Sandry historia zakończyła się szczęśliwie, to ja jakoś tak poczułam się smutna, że z tak wielu rzeczy musiała zrezygnować i tak wiele rzeczy musi też kontrolować. W pewnym sensie Krystian odebrał jej wolność. Ale to, co chciałam podkreślić, to to, że zobaczcie, Sandra tak naprawdę zbyt wielu danych nie podała oprócz imienia i nazwiska. Też nie wiem jak z tym numerem telefonu, ale podejrzewam, że też gdzieś tam był, skoro były SMS-y. Jednak ta wizja, że poznał jej adres, bo po prostu przyjechał pod jej szkołę i ją śledził, jest naprawdę przerażająca. I przy okazji mam dla Was takie zadanie domowe. Zerknijcie, co można wyczytać z Waszych kanałów społecznościowych. Czy macie odpowiednie ustawienie prywatności, aby osoby nieznajome nie przeglądały na przykład Waszych zdjęć? Sprawdźcie też na przykład, co w wyszukiwarce można znaleźć na Wasz temat. Nie o to chodzi, żeby nic nie można było znaleźć, ale o to, żebyście wiedzieli właśnie, co takiego można znaleźć. I świadomie decydowali o tym, czy tego chcecie. Cieszę się jednak, że tak dobrze się to, Sandra, dla Ciebie skończyło, że masz teraz swoją rodzinę i że z mamą jest lepszy kontakt. Wszystkiego dobrego i oby Krystian już się nie odezwał. Teraz czas na drugą historię. Będzie to historia, której jeszcze w pewnym sensie nie poruszałam, bo pojawi się wątek pieniędzy. Posłuchajcie historii Eweliny. Kilka lat temu rozstałam się po bardzo burzliwym związku. Czułam się bardzo samotnie, zostałam sama ze swoimi problemami. Koleżanki namówiły mnie na założenie Tindera, abym znalazła sobie odskocznię od swoich czarnych myśli. Byłam bardzo sceptyczna co do internetowych znajomości. Bałam się rozczarowań lub odrzucenia, jednak dałam się namówić na założenie tam konta. Po kilku dniach napisał do mnie chłopak z miasta oddalonego o 50 km. Troszeczkę młodszy, nazwijmy go Dariusz. Szybko okazało się, że mamy wspólne zainteresowania. Rozmawiało się całkiem miło. Prędko zaczął dzielić się ze mną swoimi historiami o poprzednich związkach. Był źle traktowany przez swoje byłe, nierzadko oszukiwany i zostawiany nagle na lodzie. Ogólnie chłopak miał same złe wspomnienia związane z miłością. Dzięki tym opowieściom ja również zaczęłam się otwierać na temat swojej przeszłości. Zagłębiłam się w szczegóły swego poprzedniego związku, a występowała tam przemoc psychiczna i alkohol. Nowemu koledze mogłam się wygadać. Zawsze wiedział, co odpowiedzieć i jak podnieść na duchu. Po kilku tygodniach pisania ze sobą nastał dzień moich urodzin, a wtedy on zaproponował, bym podała mu swój adres, celem wysłania mi niespodzianki. Pomyślałam wtedy jednak, co internet, to internet. Zaproponowałam w końcu, że podam adres swojego miejsca pracy. Dariusz zareagował na tę propozycję bardzo gwałtownie. Mocno wzburzony, zarzucił mi brak zaufania, że podejrzewam go o złe zamiary, po czym przestał się odzywać. Było to dla mnie dość szokujące, bo wcześniej przecież nie proponował nawet spotkania. Po kilku dniach milczenia w końcu napisał z wielkimi przeprosinami. Tłumaczył, że go poniosło, że sam nie rozumie, dlaczego tak się zachował. Przyjęłam przeprosiny, jednak byłam już zdystansowana. Ilość czasu spędzona na rozmowach nie zmieniła się. Rozmawialiśmy przez telefon, jednak ciągle z tyłu głowy pamiętałam reakcję na odmowę. Mijały kolejne dni, a ja zostałam wysłana na delegację z pracy, 300 km od domu. Wtedy Darek wpadł w totalny szał, zaczął mnie wyzywać, osądzając o wyjazd z jakimś innym mężczyzną. W zasadzie zaczął od takich oskarżeń, a skończył na nazywaniu mnie prostytutką. Stwierdził, że go zdradzam. Na początku naiwnie zaczęłam się tłumaczyć, że przecież nigdy nawet nie zaprosił mnie na spotkanie w realu, a nawet nasze rozmowy nie były typowe dla pary. Nic to nie dało. Rozwścieczyłam go jeszcze bardziej. Postanowiłam go zablokować i zerwać kontakt. Tego było dla mnie za wiele. Następnego dnia dostałam jednak powiadomienie z Instagrama. Odnalazł mnie na nim Dariusz. Napisał mi wiadomość, że życzy mi śmierci w samotności za to, jaką dziwką jestem i szmatą, oraz gorzkie pozdrowienia dla mojego rzekomego sponsora. Konto również zablokowałam, nie wdając się w dyskusję. Wieczorem dostałam powiadomienie na Facebooku. Dariusz wystalkował mnie, a na moje nieszczęście również moich rodziców. Pisał im o mojej rzekomej erotycznej podróży i koncie na portalu dla prostytutek. Dodam, że moje stosunki z nimi nie są zbyt bliskie, więc ta wieść była dla mnie przerażająca. Co wysłał mnie? Ano właśnie, groźbę, że jeśli nie prześlę mu przynajmniej 5000 zł, to wyślę rozmowy do mojego byłego chłopaka. W moim życiu zacznie się dziać piekło, a na końcu wpadnie do mojego biura. Szczerze mówiąc, bardzo się przestraszyłam. W rozpaczy zadzwoniłam do koleżanki, by się poradzić. Nakazała mi robić screeny rozmów i po prostu zablokować. Gdy nie pomoże, wynieść sprawę na policję. Wzięłam sobie tę radę do serca i Darek dostał trzeciego bloka. Wiadomości ustały, jednak ciągle odwracałam się za siebie. Bałam się nawet iść do pracy. Finalnie tak właśnie zakończyłam kontakt z Dariuszem. Nie dałam się zastraszyć i odpuścił. Kiedy myślałam, że już nigdy nie będę miała z nim styczności, po roku wpadłam na jego fotkę na jednej z facebookowych grup dla kobiet. Jedna z dziewczyn przeżywała to samo co ja. Okazało się, że nasz amant wyłudzał w ten sposób pieniądze. Miał ją w garści, bo tamta akurat wysyłała mu intymne fotki. Od tej pory moje podejście do takich portali zmieniło się o 180 stopni. Nigdy już więcej nie założyłam nigdzie konta i mocno zmodyfikowałam prywatność moich profili na portalach społecznościowych. I to wszystko, co napisała Ewelina. Przyznacie, że historia była naprawdę przerażająca, bo w zasadzie mogło trafić na każdego. To straszne, gdy pomyślę, że ktoś wykorzystuje naszą ufność i po prostu chce na tym zarobić. Wiem, że zaraz pojawią się głosy, że trzeba nie być ufnym, trzeba nie być naiwnym, ale pamiętajcie, to nie ofiara jest winna, tylko sprawca. I oczywiście lepiej nie wysyłać nagich zdjęć nikomu, ale jednak nawet jeżeli je wyślemy, to nikt nie ma prawa nic z nimi dalej robić. Ewelinie gratuluję koleżanki, która pomogła w trudnej chwili i faktycznie w tej sytuacji te screeny i opcje z policją wydawały się najrozsądniejsze. Naprawdę współczuję, że pisał także do twoich rodziców. Teraz tak się zastanawiam, co powiedzieć, tak? Bo z jednej strony wydaje się, że najlepiej powiedzieć: uważajcie, co piszecie w internecie, nikomu nie ufajcie, nie mówcie o sobie zbyt wiele, ale z drugiej strony pewnie sami dobrze wiecie, że nie tylko w internecie różne osoby wykorzystują nasze słabości. Więc ja takich rad wam nie dam. Dam wam jedynie to, żebyście byli ostrożni i może niekoniecznie mówili bardzo osobiste rzeczy obcym osobom. Sama nieraz miałam okazję się przyjechać na takich znajomościach, ale z drugiej strony poznałam też masę świetnych osób. Dlatego też myślę, że nie chodzi o żadne skrajności, a jedynie rozsądek. Choć mam wrażenie, że trochę szczęścia też się przydaje. Dajcie znać, jakie wy macie podejście do zawierania znajomości w ten sposób. Czy zawieracie tak jakieś znajomości, czy raczej jesteście tradycjonalistami i tylko na żywo? Dobra, teraz przechodzimy do dwóch historii, których to ktoś oszukiwał. Pierwsza historia będzie od Julii, która poprosiła o pozostawienie oryginalnych imion. Moja historia będzie nieco inna, bo to ja byłam oszustką. Miałam wtedy około 12 lat. Wszystko działo się na początkach Facebooka, prawie dekadę temu. Wtedy też na Facebooku pokazała mi się zakładka Badu. Niezbyt długo myśląc, założyłam tam konto. Podałam oczywiście, że jestem pełnoletnia, chociaż po moich zdjęciach widać było, że byłam dzieckiem. Pisałam z różnymi mężczyznami, aż w końcu trafiłam na Mariusza. Jakoś z nudów z nim rozmawiałam. Był z Warszawy. Był typowym pryszczatym informatykiem. Czułam nad nim przewagę. Opowiedziałam mu o mojej pięknej kuzynce Tosi. Nie miałam takiej kuzynki, jednak to nie powstrzymało mnie przed stworzeniem jej profilu. Zarówno na Facebooku, jak i na Badu. Ukradłam zdjęcia nieznanej mi dziewczyny z fotki, dopracowałam profil i już jako Tosia zaczęłam pisać do Mariusza. Chłopak dość szybko się zakochał, a mnie to zaczęło nudzić. Więc przez jakiś czas przestałam się odzywać. Po pewnym czasie zajrzałam do wiadomości od Mariusza. By usprawiedliwić swoją nieobecność, wymyśliłam, że ja, Tosia, miałam wypadek samochodowy, że miałam rehabilitację. Jednak to nie koniec. W moim durnym, dziecięcym mózgu zrodził się pomysł, by tę zabawę wprowadzić na nowy poziom. Napisałam, że nie dość, że miałam wypadek, to rehabilitant mnie zgwałcił, w dodatku na różne wymyślne sposoby. Mariusz uwierzył, poprosił o numer telefonu, by porozmawiać. Podałam mu swój prawdziwy, jednak on wierzył przecież, że rozmawia z Tosią. A moja ofiara była coraz bardziej zadłużona w postaci, jaką grałam. Z perspektywy czasu wiem, jaką obrzydliwą rzecz zrobiłam. Nie do końca pamiętam, w jaki sposób i w jakich okolicznościach prawda wyszła na jaw. Pamiętam tylko, że Mariusz z oczywistych względów był załamany, a nasz kontakt się urwał. Prawdopodobnie zapomniałabym o tej historii, gdyby nie wyznanie, na jakie trafiłam kilka lat temu na stronie internetowej Anonimowe. Całą tę historię opisał Mariusz. Nie jestem pewna, czy użył imion, jednak wiem, że to na pewno był on. Na końcu napisał też, że do dziś, po tylu latach, nie może się pozbierać po tej sytuacji. Zabolało mnie to. zniszczyłam niewinnemu chłopakowi do pewnego stopnia życie, bo byłam nienormalną, zakompleksioną i głupią dziewuchą. Po przeczytaniu wyznania weszłam ponownie na Badoo. Odświeżyłam profil, tym razem podałam moje dane, prawdziwy wiek i zdjęcia. I może to nie fair, może los nie jest sprawiedliwy, ale znalazłam tam miłość mojego życia. Z moim chłopakiem jesteśmy ze sobą już ponad 3 lata. Mieszkamy ze sobą, planujemy wspólną przyszłość. Jeśli jakimś cudem Mariusz usłyszy ten podcast, to chcę, żeby wiedział, że bardzo żałuję tego, co zrobiłam. I mam nadzieję, że ułożył sobie życie. I chcę mu także podziękować, bo gdyby nie jego wyznanie, prawdopodobnie nigdy nie weszłabym ponownie na Badoo i nie znalazła miłości. Miłości, na którą Mariusz zasłużył bardziej ode mnie. Przepraszam. Przyznam, że nie do końca wiem, jak skomentować, bo myślę, że nie nam oceniać to, co się wydarzyło. Ważne jest to, Julia, że ty masz świadomość tego, że źle zrobiłaś i chciałabyś jakoś to naprawić. Ale pomyślałam, że może najprostsze wyjście byłoby najlepsze. A dokładniej może jakoś skontaktować się z Mariuszem, może przez tę stronę anonimowe chociaż. Bo tak sobie myślę, że też dobrze dla niego by było, żeby cię wybaczył i pogodził się z tym, że stało się jak się stało. Po prostu od tego uwolnił. Myślę, że kluczowe też jest to, że byłaś 12-latką i sama, jak podkreśliłaś, nie do końca znałaś swoją wartość. Jakoś inaczej patrzy się na dzieci, które bawią się w tak zwanych catfishów, a inaczej na dorosłych. Myślę, że ważne, żebyś ty wyciągnęła z tego lekcję i po prostu nigdy już tak nikomu nie zrobiła. Nie uważam też, że powinna cię spotkać jakaś straszna kara, karma za to, co zrobiłaś. Popełniłaś błąd, przyznałaś się do niego, swoją tak zwaną karę też gdzieś tam masz, bo wyrzuty sumienia pojawiają się do dzisiaj, skoro postanowiłaś podzielić się twoją historią. A jeśli Mariusz nas faktycznie słucha, to taka rada ode mnie, że naprawdę najlepiej jest wybaczyć, co nie oznacza, że zapomnieć, bo ta toksyna zabija tylko nas. I szkoda by było, żeby przez wydarzenie sprzed 10 lat całe życie już miało być takie skreślone. Wierzę, że jeszcze coś dobrego na ciebie czeka. I druga historia, tym razem od Malwiny. Moja historia zaczyna się w 2015 roku. Miałam wtedy 16 lat. Kiedy to z kuzynką postanowiłyśmy popisać na portalu czatowym 6 obcy. Irytowało nas to, że dziewczyny były totalnie niezainteresowane rozmową z innymi dziewczynami. Nastawione były jedynie na chłopaków i zbyt szybko zaczynały z nimi flirt. Bawiło nas to, więc postanowiłyśmy udawać chłopaka i sprawdzić, jak szybko owe dziewczyny będą pokazywać zainteresowanie. Plan był dobry, ale nie uwzględniłyśmy tego, że bardzo szybko będą prosić o kontakt gdzie indziej, na przykład Facebook. Moja kuzynka wpadła na pomysł, by stworzyć fake konto, ale szybko o tym zapomniałam i temat zniknął równie szybko, jak się zaczął. Jakiś czas później na Facebooku napisał do mnie chłopak imieniem Kamil. Od razu wiedziałam, że moja kuzynka zrealizowała jakże idiotyczny plan, który wtedy wydawał się naprawdę super zabawą. Postanowiłam zrobić to samo i założyć inne fake konto o imieniu Kacper, jako brat tamtego chłopaka. Poznałam parę, jak to nazwałam, tępych lasek, ale zabawa szybko mi się znudziła. Teraz uważam, że było to okrutne. Niestety wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak postrzegam świat przez otoczenie. Któregoś razu udałam się na nocowanie z kuzynką, która poznała pewną dziewczynę oraz jej bliźniaczkę na wymienionym wcześniej portalu. Pisała z nimi cały wieczór jako Kamil już na Messengerze. Nudziło mi się strasznie, więc postanowiłam napisać do jednej z nich i podać się za brata Kamila i umilić sobie czas normalną rozmową. Nie chciałam nic zrobić ani nikogo zranić, a jedynie popisać. Za cel obrałam Patrycję, dziewczynę w moim wieku. Od razu przypadliśmy sobie do gustu. Był to 30 stycznia 2015 roku. Przepisaliśmy cały wieczór i połowę nocy. Było naprawdę przyjemnie. Nigdy wcześniej nie dogadywałam się z nikim tak jak z nią. I myślę, że było to wzajemne. Wrócę teraz do fake konta, by pokazać postać, w którą się wcieliłam. Kacper, lat 18, przystojny brunet. Zdjęcie z wyszukiwarki, przypadkowy chłopak. Pisałam z Patrycją dzień w dzień do oporu, tyle ile miałam czasu. Skontaktowały się ze mną również jej siostra bliźniaczka, jak i przyjaciółka, z którymi również wymieniłam parę zdań. Teraz przejdę do Patrycji, by pokazać jej postać. Była śliczną blondynką, z super charakterem. Niestety miała problemy, cięła się oraz myślała o samobójstwie. Pierwszy raz natknęłam się wtedy na taką osobę i bardzo dogłębnie mnie poruszyła. Z racji tego, że mam dużo empatii, chciałam jej za wszelką cenę pomóc i udawało mi się to. Udało mi się ograniczyć jej samookaleczanie, a może nawet odsunąć pomysł samobójstwa. Tak przynajmniej mówiła. Na ten moment było już za późno, by się przyznać o kłamstwie osobowości i by kontynuować znajomość jako ja. Bałam się ją zranić i doprowadzić do jakiejś szkody na jej ciele, więc brnęłam dalej w te kłamstwa. Oczywiście kłamałam tylko o moim wieku, wyglądzie oraz płci. Reszta była w 100% prawdą. Po 3 miesiącach przemiłej znajomości Patrycja wyznała mi uczucie, co mną bardzo wstrząsnęło. Nie wiedziałam, że po okazaniu jej całkowitego zainteresowania oraz pomocy w pewien sposób zakocha się w mojej osobie. Nie wiedziałam, co zrobić. Miałam tylko 4 wyjścia. Pierwsze, odrzucić ją i jej uczucie. Drugie, nigdy już jej nie odpisać i zniknąć. Trzecie, przyznać się do kłamstwa. Czwarte, udawać, że też coś czuję. Wybrałam numer 4. Z racji, że reszta by ją zraniła. Bałam się bardzo, że coś sobie zrobi po odrzuceniu. Problemem było to, iż ja też jestem dziewczyną i w głowie tylko krzyczały mi myśli. Ale jak to? Dziewczyna w dziewczynie? Jak mam to zrobić? Stłumiłam te myśli w głowie i postanowiłam udawać. Myślałam, że chwilę poudaję, a potem ona zmieni zdanie. Kontakt się urwie i tyle. Sprawa rozwiązana, a jej nic się nie stanie. W tym czasie minęły 3 miesiące naszych rozmów i zanim się obejrzałam, byliśmy parą. Nie umiałam jej odmówić i nie mogłam jej zranić za wszelką cenę. Stało się coś jeszcze w tamtym okresie. Okazało się, że i ja zaczynam darzyć ją uczuciem. Zaczęłam coraz bardziej się angażować w tę znajomość. Związek, aż nagle obudziłam się zakochana po uszy. Wiedziałam, że wyjdę z tej znajomości ze złamanym sercem, ale wolałam złamać swoje niż jej. Miałam nadzieję, że te 300 kilometrów między nami ją odrzuci, że w końcu stwierdzi, że ta relacja przez internet nie ma sensu i zniknie. Miałam cholerną nadzieję, że mój problem sam się rozwiąże. Ja trochę popłaczę, a ona przynajmniej będzie bezpieczna. Niestety, nie stało się tak. Z dnia na dzień nasza relacja i uczucia stawały się coraz głębsze i mocniejsze. Każdą chwilę spędzałyśmy na pisaniu, a później nawet na rozmowach przez telefon. Jak nie odkryła po głosie mojej płci? Nie wiem. Do tego znalazła zdjęcie Kacpra w internecie, więc byłam zmuszona dalej kłamać. Wymyślałam coraz to nowsze bzdury, czemu nie możemy pogadać na kamerce, a czemu nie możemy się spotkać. Bałam się przyznać, bałam się ją zranić, bałam się cierpieć. I cholernie bałam się, że zniknie z mojego życia, więc kłamałam dalej. Wiem, że to było samolubne. I tak minął rok. Rozmowy stawały się coraz bardziej pikantne. Do rozmowy wdarły się słowa na K. I do tego wiedzieliśmy o sobie wszystko. Na moje szczęście miałam bardzo wymagających rodziców. Ograniczali mi wszelkie elektroniki i nie pozwalali wychodzić z domu, co sprawiało, że wcale nie musiałam kłamać, czemu nie mam kamerki, czemu nie mam internetu lub czemu nie mogę przyjechać. Mogłam bez problemu zrzucić to na rodziców. Wydaje mi się, że ona po prostu wierzyła, bo chciała mi wierzyć. Chciała wierzyć, że istnieje taki chłopak, który jest uczuciowy niczym kobieta. Rozumie pewne sprawy i który interesuje się dokładnie tym, co ona. I tak trwałam i zagłębiałam się w to kłamstwo przez prawie 2 lata. W międzyczasie zmieniłam technikę wybierania zdjęć i postanowiłam przyznać, że to zdjęcie na profilowym nie jest moje. I wysłałam jej zdjęcie chłopaka z mojej klasy, który był również przystojny. Miałam do jego zdjęć o wiele większy dostęp. Poprosiła w takim razie o zdjęcie z twarzą i imieniem na kartce. Jakimś cudem udało mi się je zdobyć od kolegi z klasy przy pomocy kolejnych kłamstw. I tak Patrycja po raz kolejny mi uwierzyła. A mnie po raz kolejny ściskało w żołądku i miałam wielkie poczucie winy. Po drodze też zrozumiałam siebie i swoją orientację. Po 2 latach Patrycja była przytłoczona brakiem spotkania, brakiem kamerki i pomimo, że była szczęśliwa z moim charakterem, to brakowało jej fizyczności. Do tego musiałam przeprowadzić się do Anglii z rodzicami. I tak Patrycja postanowiła zakończyć znajomość, co szło mi na rękę, bo nigdy nie będę musiała się przyznać. Mój problem się rozwiązał. Wolałam przepłakać parę miesięcy za moją pierwszą straconą miłością, niż się przyznać. Każdy by pomyślał, że to koniec, ale nie. Patrycja napisała do mnie parę miesięcy później, gdy już przeprowadziłam się do Anglii. Napisała, że tęskni za pisaniem, za moją osobą i czy możemy zostać przyjaciółmi. Zgodziłam się, bo mi też jej było brak. Już parę dni później napisała mi, że mnie kocha i że chce wrócić do naszej poprzedniej relacji. A ja jej nie potrafiłam odmówić, tym bardziej, że samolubnie również tego chciałam. Była moim kryptonitem. I tak znowu wplątałam się w sieć kłamstw i zawikłań. Nie pamiętam już dokładnie, ile to trwało, ale myślę, że około pół roku albo trochę ponad. Znowu musiałam kłamać, wymyślać, ale też przeżywałam najszczęśliwsze chwile w moim życiu. W końcu dopadło mnie tak okropne poczucie winy oraz tak mnie męczyła ta sytuacja, że w końcu postanowiłam się przyznać. I przyznałam. Powiedziałam jej dosłownie wszystko, całą prawdę. Myślałam, że rozerwie mnie na strzępy, ale jej reakcja była nieco inna. Była spokojna, jakby przyćmiona. Mówiła, że się domyślała. Zadawała dużo pytań. Przyjęła to bardzo dobrze na początku. Powiedziała mi nawet, że zanim mnie poznała, to myślała, że jest homoseksualna. Ale gdy natknęła się na tak idealnego faceta, to jednak bardziej przesunęła się w stronę hetero. To sprawiło, iż miałam tak zwany ból dupy, bo gdybym nigdy nikogo nie udawała, to może by mnie pokochała jako kobietę. Pisałyśmy do wieczora. Pod koniec dnia powiedziała mi, że kocha mnie jako osobę, mój charakter, ale że nie może pokochać mojego ciała. I to koniec. Zniknęła. Te ostatnie zdania bolały mnie chyba najbardziej, bo skoro kochała mnie, to może mogłaby dać szansę i zobaczyć, jak się z tym czuję, bo wcale nie musiała mnie tracić. Ja jestem pewna, że gdybym szaleńczo zakochała się w osobowości, w ciele mężczyzny, to bym nie zważała na fizyczność, pomimo tego, że jestem w 100% lesbijką. Przepłakałam całą noc, a następnego dnia Patrycja się odezwała i tu się zaczęło bardziej negatywnie. Wyładowała na mnie całą złość wyzwiskami, krzykami, mówiąc, że zabiłam jej miłość. I pisała do mnie w taki sposób przez kolejne tygodnie, co starałam się przyjąć na klatę, bo wiedziałam, że zasłużyłam. Po czasie pisała w taki sposób coraz rzadziej, aż całkowicie zniknęła z mojego życia. Myślę, że obie przeżyłyśmy to bardzo ciężko. W końcu obie straciłyśmy pierwszą prawdziwą miłość. Od tamtej pory minęło już około 4 lat. Dużo wydarzyło się w naszych życiach, a ja przez ten czas zdążyłam odważyć się i parę razy napisać do niej z pytaniem, czy wszystko okej i jak żyje. Okazało się, że wyparła z głowy tę sytuację, bo prawie nic o mnie nie pamiętała, podczas gdy ja pamiętałam wszystko i myślałam o niej każdego dnia. Nawet teraz dużo o niej myślę. Nigdy nie zapomnę. I to już koniec mojej historii. Dla ciekawych podam happy lub nie happy end tej historii dla nas obu. Patrycja w tym momencie, z tego co wiem, ma poważnego chłopaka od dłuższego czasu, który ją zdradza i z jej opowiadań wiem, że to kawał gnoja, a ona i tak przy nim trwa, nie wiem po co. I tutaj trochę mnie to boli, bo wiem, że gdyby wybrała mnie, to traktowałabym ją milion razy lepiej, byłaby moim oczkiem w głowie i byłabym wsparciem, a ona wybrała kogoś, kto nie zasługuje nawet na odrobinę jej osoby. Więcej o niej na ten temat nie wiem, a ja... Wróciłam kiedyś na 6 obcy, by po prostu powspominać te czasy, ale już jako ja. I przypadkiem udało mi się załatać moje złamane serce dziewczyną, którą tam poznałam. I teraz jestem w szczęśliwym związku od 3 lat. Czy żałuję poznania Patrycji? Chyba nie. Moim zdaniem wszystko, co nas spotyka, ma swój cel. Dzięki tym przeżyciom jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. A ja dzięki Patrycji zajrzałam w głąb siebie. I dzięki temu wiem, czego chcę od życia. Otworzyłam swoje serce na świat i nauczyłam się na błędach. Od tamtej pory prawie nigdy nie kłamię i szanuję każdego człowieka. Mam nadzieję, że nie wszyscy widzą nas, oprawców, jako bezdusznych, nieempatycznych ludzi. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że moja historia wydała się choć trochę ciekawa. Przede wszystkim gratuluję odwagi, że przyznałaś się i powiedziałaś, jak jest. Bo wielu tak zwanych catfishów nigdy tego nie robi. Wiadomo też, że byłaś nastolatką i nie do końca potrafiłaś poradzić sobie z tymi konsekwencjami. Ale tak jak mówisz, generalnie dobrze ci to zrobiło, bo odkryłaś własną seksualność. Oczywiście to bardzo przykre, co też spotkało Patrycję. W zasadzie jak czytałam twoją historię, to przypominała mi się moja historia, którą nagrałam, od której zaczęłam właściwie tę historię. I też trochę pozwoliło mi się wczuć w tę drugą stronę, w jej intencje. Przedstawiłaś to w taki sposób, że jakoś mam więcej empatii do takiej osoby. I też rozumiem to zagubienie, bo tak jak mówię, gdy jesteśmy nastolatkami, trudno o radzenie sobie z tym wszystkim. Cieszę się, że generalnie dobrze się to skończyło. Wiadomo, no Patrycja w takim razie jest nie do końca w odpowiedniej relacji, ale to już nie twoje decyzje i już nie ty masz na nie wpływ. I jeszcze na koniec szybciutko ta wiadomość, o której wam wspominałam. Od dłuższego czasu jestem wiernym fanem twojego kanału. Dla zachowania dyskrecji mojej i osoby, o której chcę opowiedzieć, zmienię dane osobowe. Może nie jest to typowy catfish, ale chcę to opowiedzieć ku przestrodze. Internet jest bardzo pomocny, ale jest też piekielnie niebezpieczny. Proszę tylko nie oceniać mnie i innych osób w moim opowiadaniu. A więc, mam na imię Piotrek, mam 35 lat. Jakiś czas temu jechałem na delegację na południe Polski i postanowiłem zamieścić anons na pewnej stronie internetowej. Tematem anonsu była randka sponsorowana. Lubię towarzystwo kobiet, ale z natury jestem nieśmiały, a taki układ daje to, że od samego początku wiemy, po co się spotykamy. Po paru dniach odezwała się pewna dziewczyna. Wymieniliśmy parę wiadomości. Fajnie się rozmawiało. Poprosiłem o zdjęcie i bardzo szybko je dostałem. Normalne zdjęcie, zrobione gdzieś na wakacjach, z twarzą. Dziewczyna była bardzo śliczna, więc myślałem, że to nie może być ona. W końcu doszło do spotkania. Przyjechałem po nią w umówione miejsce, wynajętym samochodem o godzinie 22. Bez problemu wsiadła do samochodu, pojechaliśmy do hotelu i spędziliśmy fajnie czas. Potem odwiozłem ją do domu. W sumie mamy kontakt do dziś, bo po prostu się polubiliśmy. Niestety Weronika popełniła jeden błąd, który w innych okolicznościach mógł się zakończyć tragicznie. Kiedy zakładała e-mail, wpisała swoje imię i nazwisko w pole, gdzie przy dostarczeniu wiadomości do mnie wiedziałem, jak się nazywa. Z wiadomości dowiedziałem się, gdzie mieszka. Miałem jedno poglądowe zdjęcie. Połączyłem szybko kropki. Jedna wizyta na Facebooku, oczywiście nie z mojego profilu, i wiedziałem o niej dużo więcej. Miałem wgląd do całej masy zdjęć, jej znajomych, wiedziałem, gdzie mieszka i pracuje. Gdybym był jakimś psycholem, pewnie miałabyś temat na kolejny podcast. Ludzie, uważajcie na siebie, życie jest jedno. W opisanej sytuacji dopiero po czasie zorientowałem się, jak skrajnie nieodpowiedzialne było jej zachowanie. Już nawet nie mówię o morderstwie czy gwałcie, ale po prostu mogłem jej zniszczyć życie, mając dostęp do rodziny i znajomych. Dzięki za wysłuchanie mojej historii. Bądźcie bezpieczni i unikajcie sytuacji, których da się uniknąć. Pozdrawiam. Wnioski zostawiam już wam. Ja postanowiłam, że nie będę tego komentować. Mam wrażenie, że wszystkie te historie wynikają gdzieś z jakiegoś zatraconego poczucia własnej wartości. I to jest też coś, co łączy te wszystkie historie, jakie wam czytam. Że potrzebujemy gdzieś tej bliskości, czułości, kogoś, kto nas wysłucha, bo gdzieś w tym naszym tak zwanym realnym życiu po prostu tego nie ma. Mam też takie poczucie, że pandemia bardzo to uwypukliła. Myślę więc, że warto się zastanowić, co można zrobić, aby tak się nie czuć. Każdy z nas powinien się właściwie zastanowić nad tym, bo najgorsze, co możemy sobie zrobić, to trwać w takim stanie, który nam nie służy. Z mojej strony to wszystko. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tych historiach. Czy też zauważacie, że problem samotności jakoś się pogłębia? I czy może macie jakieś swoje na to rozwiązania? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.